Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu gość Wojciech Ciesielski z kancelarii Bochenek Ciesielski Wspólnicy. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam państwa.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o frankowiczach, bo spotykamy się w takim momencie, że za chwilę dosyć ważna decyzja Sądu Najwyższego. Mówię za chwilę, dlatego że dni nam zostały. Tak naprawdę 25 ta decyzja Sądu Najwyższego. Tylko żeby tak trochę prowokacyjnie zapytać, to czy ta decyzja Sądu Najwyższego w ogóle coś zmieni?
To jest bardzo ciekawa historia z tą uchwałą Sądu Najwyższego.
Bo w 5 przypadkach pewnie nie, a może w 6.
Tak, rzeczywiście w telegraficznym skrócie opowiem w ogóle, dlaczego taka uchwała będzie wydana i miała być wydana.
No bo to już historia z brodą, chciałbym
to się
powiedzieć.
To jest historia z brodą, tak. W 2020 roku pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani prezes Manowska, skierowała 6 pytań do Sądu Najwyższego, aby Izba Cywilna wypowiedziała się rzeczywiście na tamten moment w istotnych i nierozstrzygniętych, nieujednoliconych kwestiach. I między innymi było to pytanie, czy strony mają się rozliczać teorią salda, czy ma być zastosowana teoria dwóch kondycji. Jest to zagadnienie, które zostało już wielokrotnie rozstrzygnięte w orzecznictwie. Były też pytania dotyczące kwestii bezumownego korzystania z kapitału. Tu mamy też już rozstrzygnięte zagadnienie przez wyroki Trybunału Sprawiedliwości, ale też sądy powszechne. I tak naprawdę pozostało jedno z tych 6 pytań. One są oczywiście, mają dość skomplikowaną treść, jak to zazwyczaj pytania kierowane do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. I rzeczywiście to jedno pytanie dotyczące przedawnienia banku, a pytanie mniej więcej brzmi, czy przedawnienie banku należy liczyć od dnia wypłaty kredytu, uruchomienia kredytu. To jest temat, który nie został jeszcze rozstrzygnięty. Trybunał Sprawiedliwości w kilku swoich orzeczeniach odsyłał do prawa krajowego, tak aby sądy krajowe stosowały własne prawo, ale wprost nie wskazał, od którego momentu należy liczyć ten bieg przedawnienia. Jedyna bardzo istotna wskazówka dotycząca biegu przedawnienia z jednego z ostatnich wyroków jest taka, że nie może być termin przedawnienia roszczeń banku rozpoczynać się później niż termin przedawnienia dla konsumenta. Dochodziło też do takich kontrowersyjnych sytuacji.
A przedawnienie dla konsumenta jest dłuższe niż dla banku,
i tak? Jest dłuższe, tylko chodzi o ten termin rozpoczęcia biegu przedawnienia. Dochodziło czasami do takiej sytuacji, że ten termin w przypadku konsumenta był liczony na przykład od dnia złożenia przez niego reklamacji, czyli jest to termin na długo przed złożeniem pozwu, a jeśli chodzi o termin przedawnienia banku, był on liczony na przykład od jakiegoś momentu w postępowaniu sądowym, na przykład od złożenia oświadczenia o skutkach nieważności przez konsumenta, więc dochodziło do pewnego wynaturzenia i przedsiębiorca miał liczony termin przedawnienia od późniejszej daty niż konsument, który jest słabszą stroną w tej relacji. I tylko to jedno pytanie dotyczące przedawnienia, od kiedy należy liczyć, czy od dnia wypłaty kredytu, czy od tego samego dnia, od którego liczymy konsumentowi, to jest kwestia jeszcze nierozstrzygnięta i miejmy nadzieję, że 25 kwietnia Sąd Najwyższy wyda uchwałę, która rozstrzygnie tę kwestię.
I czy wtedy, panie mecenasie, w sprawach frankowicze kontra banki wszystko już będzie jasne dla sędziów, sądów, jak mają orzekać, jakie wyroki wydawać? Czy jeszcze jakieś zagadki pozostaną?
Wydaje się, że temat i te sprawy frankowe toczą się już kilka lat i wszystko już zostało rozstrzygnięte, ale ja mam wrażenie, że jeszcze przez wiele lat będą jakieś poszczególne elementy, które może nie mają wpływu tak globalnie na wszystkie sprawy, ale jakieś poszczególne elementy dotyczące, nie wiem, czy spadkobrania, czy jakiegoś interesu prawnego, jakieś takie, czy wnioski o zabezpieczenie, które są składane wraz z pozwem. Chociaż tu już też mieliśmy dużą poprawę i wyrok Trybunału, ale mam wrażenie, że zawsze będą jakieś elementy, które będą sporne i wydaje mi się, że właśnie taki stan rzeczy wynika z tego, że to orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, ono jest dość ciężko przyswajalne dla naszych sądów, z tego względu, że jest to zawsze jakaś relacja pomiędzy prawem unijnym a prawem krajowym. I sądy muszą stosować prawo krajowe, ale w zgodzie z prawem unijnym, więc tutaj dochodzi do interpretacji przepisów unijnych. No i te interpretacje są różne, stąd właśnie takie problemy.
Ale tak patrząc trochę z zewnątrz, ze strony konsumenta, na ten przykład Sądu Najwyższego, przykład tej uchwały, ja jako konsument widzę, jak ważny jest czas, w którym dochodzi do wydania jakiegoś orzeczenia, czy uchwały, czy postanowienia w danej sprawie. Bo jeżeli ten czas jest za długi, tak jak w tym przypadku, to zanim ten Sąd Najwyższy wyda tę uchwałę, to w zasadzie już wszystko jest rozstrzygnięte. No prawie wszystko poza tym jednym, tak.
Tak, jest rozstrzygnięte, ale nie zaszkodzi, jeśli Sąd Najwyższy potwierdzi, przynajmniej w tych 5 pytaniach, na które już padły odpowiedzi, potwierdzi ten kierunek, który wskazał
Trybunał. Ale 4 lata, żeby czekać na taką uchwałę, to trochę, no nie chcę kolokwializmów używać, ale delikatna przesada.
Rzeczywiście problem był palący już w tym 2020 roku, a to z tego względu, że już wtedy mieliśmy około 12 000 spraw frankowych w sądach. I sądy rzeczywiście miały problemy z orzekaniem, też nie wiedziały, w którą stronę poszczególne elementy tego prawa konsumenckiego stosować i w jaki sposób je stosować. Ale teraz ten problem już jest dużo większy, bo już mamy 200 000 spraw w sądach, więc całe szczęście, że i tak to orzecznictwo sądy nie czekały na Sąd Najwyższy, tylko wydawały orzeczenia. Pewnie wydałyby szybciej, gdyby ta uchwała była wcześniej, ale i tak udało się masę tych orzeczeń wydać. Niektóre sądy też zawieszały postępowanie do czasu wydania uchwały przez Sąd Najwyższy. No i to było też czekanie, tak jak pan redaktor mówi, 4 lata, więc to jest bardzo długi okres czasu.
200 000 sporów z bankami?
Tak.
To bardzo dużo.
To jest bardzo dużo.
Tak, ja pamiętam, że kredytów frankowych było 700 000, walutowych było około 1 000 000 łącznie. No mniej więcej, tak? Czy mogę się mylić? No ale blisko 1 000 000. No to znaczna część osób, która miała te kredyty frankowe, czy jeszcze ma, poszła do sądu jednak.
Tak, z czego ponad 50 000 spraw to są sprawy, które się toczą w Warszawie, w Sądzie Okręgowym Wydziale Frankowym i w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Dlatego te warszawskie sądy są najbardziej obciążone i tam to postępowanie trwa zdecydowanie najdłużej.
No tyle postępowań to hurtem się nie da przecież.
Są sędziowie, którzy w Wydziale Frankowym mają w własnym referacie około 1500 spraw. To już jest paraliż.
No chciałby się powiedzieć biedni sędziowie. Nie no, to jest przesada lekka mówiąc.
Rzeczywiście sami sędziowie też wypowiadają się na ten temat jako problem, który został zepchnięty przez banki, przez osoby, które mówiły w tym 2019-2020 roku o potrzebie uchwalenia ustawy, odpowiedniej ustawy frankowej, która by ten problem frankowiczów rozwiązała systemowo. Mhm. Banki nie były za tym, żeby taka ustawa powstała.
No ja pamiętam, banki mówiły wprost, czy w zasadzie ówczesny szef Związku Banków Polskich, idźcie do sądu.
To klienci frankowicze poszli do sądów.
Masowo. A pójdą jeszcze?
Myślę, że tak.
No bo 200 tysięcy to spora grupa, pewnie tych najodważniejszych, ale jeszcze kolejne kilkaset tysięcy osób zostaje z tymi kredytami.
Tak, my też staramy się jako prawnicy edukować konsumentów i na przykład kredyty spłacone, jeśli ktoś już spłacił, zamknął swój kredyt frankowy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też z taką sprawą pójść do sądu i unieważnić tę umowę i rozliczyć się tak, jakby tego kredytu, tej umowy nigdy nie było.
Ale to jest także takie rozliczone, takie zamknięte kredyty. Sprawy w bankach, sprawy w sądach trwają szybciej, jeśli chodzi o te zamknięte kredyty? Łatwiejsze są?
Chyba nie. Z tego względu, że już te sprawy, w których nawet kredyt jest spłacany, to postępowanie dowodowe jest mocno ograniczone. Mhm. Więc co do zasady nie. Rzeczywiście w praktyce wygląda tak, że jest po prostu jedno żądanie mniej. Ale to rozpatrywanie tego żądania nie sądzę, żeby wpływało na czas trwania postępowania.
No tak, ale nie ma też takich dylematów, czy zawieszać spłacanie rat, czy nie.
To prawda.
Czy ten kapitał został już spłacony w całości albo nadpłacony jeszcze. No, to trzeba sobie na parę ważnych pytań odpowiedzieć w przypadku trwającego kredytu, a zamkniętego niekoniecznie.
To prawda, pod tym względem jest prościej. Rzeczywiście tych wniosków składanych w toku postępowania może być mniej, bo to też nie jest obligatoryjne, żeby złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie płatności rat, ale jeśli ktoś taki wniosek złoży, no to istnieje prawdopodobieństwo, że to postępowanie potrwa dłużej.
A świadomość wśród konsumentów, że oni mogą składać takie wnioski, czy mogą rozpoczynać proces po spłaconym kredycie, istnieje czy nie istnieje?
Na pewno istnieje mniejsza niż w przypadku kredytobiorców, którzy w dalszym ciągu spłacają raty. Rzeczywiście dla części konsumentów, dla części frankowiczów spłata kredytu frankowego była dużym i radosnym wydarzeniem w ich życiu.
A i z tej radości kredycie, stwierdzili, że już mają dosyć więcej.
Samo trwanie w kredycie było na tyle traumatycznym dla nich doznaniem, że często sprzedając nieruchomość, bo zazwyczaj wtedy dochodziło do spłaty kredytu poprzez sprzedaż nieruchomości, okazało się, że można tylko te pieniądze przeznaczyć na spłatę kredytu i nic już nie zostaje. Więc no rzeczywiście to był problem i widzimy, że jest coraz lepiej z tą świadomością konsumentów ze spłaconym kredytem, ale jest ona jeszcze mniejsza niż w przypadku kredytobiorców, którzy spłacają.
No dobrze, a jeżeli popatrzymy, no warszawskie sądy są obłożone, inne pewnie mniej. Możemy spróbować wyliczyć jakąś średnią, ile trwa dzisiaj proces, taki frankowicz kontrabank?
Prowadzimy jako kancelaria takie statystyki i one są oczywiście zróżnicowane w zależności od tego, przed jakim sądem trwa postępowanie. Mhm. Taka średnia w całej Polsce w pierwszej instancji to jest 555 dni. To jest liczba prosta do zapamiętania, ale tak, jest to półtora roku. I są sądy, jak Sąd Okręgowy w Suwałkach, czy Sąd Okręgowy w Częstochowie, gdzie ten średni czas oczekiwania na wyrok to jest mniej niż rok. W Suwałkach to jest chyba 220 dni, ale są sądy, jak właśnie sąd w Warszawie i Wydział Frankowy, gdzie zdarza się, że jest przekroczony czas o 1000 dni.
A od czego zależy to, gdzie my ten pozew składamy? Miejsca siedziby banku, czy od miejsca zamieszkania, czy możemy sobie dowolny w kraju wybrać?
Od miejsca zamieszkania powoda już jest to jedyna możliwość, że składamy pozew do tego sądu, przed którym, który jest właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania.
A może gdyby tak zmienić przepisy i dowolność mieć, to wtedy te kolejki by się rozładowały?
Ciężko powiedzieć, jaki sąd wybraliby konsumenci. Czy rzeczywiście byłaby lista sądów, w których postępowanie trwa najszybciej i do tych sądów konsumenci by się udawali. Proszę pamiętać, że w dalszym ciągu jest tak, że sąd, prowadząc postępowanie dowodowe, przesłuchuje konsumenta, przesłuchuje powoda, więc też wiązałoby się to z koniecznością uczestnictwa w takiej rozprawie na drugim końcu Polski.
Panie mecenasie, mam takie pytanie trochę może, nie wiem, czy da się na nie odpowiedzieć, ale wyroków sądów się nie komentuje oczywiście, ale czy da się zrobić coś, żeby te wyroki w sądach warszawskich zapadały szybciej? Czy pan jako prawnik znalazłby rozwiązanie na to, żeby te procesy były krótsze, no żeby przyspieszyć to, co się dzieje w Warszawie? Czy to jest taka prosta odpowiedź, więcej sędziów, czy da się?
Myślę, że to nie jest tak prosta odpowiedź. Tych rozwiązań jest kilka i trzeba było wprowadzić wszystkie i na pewno każde z nich jest w stanie choć trochę przyspieszyć to postępowanie, trwanie postępowania. Ja powiem tak, w styczniu tego roku powstała taka nowa funkcja, nowe stanowisko jak pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumentów. Pani doktor Aneta Wiewiórowska-Domagalska objęła to stanowisko i właśnie jednym z jej zadań jest zdiagnozowanie tej sytuacji długości trwania postępowania w sądach, tych spraw frankowych. I zdiagnozowanie to jedno, ale podjęcie próby przyspieszenia tych postępowań. Pojawiło się wiele propozycji rozwiązań podzielonych na trzy grupy: krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe. Z krótkoterminowych, na przykład po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości, które wprost wskazały, że roszczenie banku o bezumowne korzystanie z kapitału jest bezzasadne, pojawiła się taka propozycja, aby te sprawy w jakiś szybki sposób usunąć z sądów. Tych spraw jest naprawdę sporo, zwłaszcza w sprawach warszawskich. Jest ich dużo więcej niż w pozostałych sądach. I pojawiła się taka propozycja, żeby w jakiś szybki sposób je zlikwidować. Aha. Do tego dochodzi kwestia digitalizacji akt. Proszę sobie wyobrazić, że każda taka sprawa to są tomy akt. Klienci wysyłając pozwy i banki wysyłając odpowiedzi na pozew wraz z załącznikami. To są często naprawdę setki
stron. I to trzeba drukować?
To trzeba drukować, to wysyła się do sądu. I sąd zbiera te akta i trzyma, tak jak mówiłem wcześniej, sędziowie, którzy mają po 1500 spraw w referacie, to proszę sobie wyobrazić, że to jest naprawdę solidne archiwum u takiego sędziego i ciężko się odnaleźć w pracy z takimi dokumentami.
Panie mecenasie, a jak wyglądają wyniki tych spraw? Frankowicze wygrywają cały czas?
Frankowicze wygrywają cały czas. Te statystyki, one oscylują wokół 100%, bo to się waha od 97% do 100% na korzyść frankowiczów. I powiem więcej, to rozstrzygnięcie w postaci unieważnienia umowy kredytowej, umowy frankowej też pojawia się najczęściej. To też jest 95-97% tych korzystnych rozstrzygnięć. Więc jak najbardziej wydaje się, że ta linia orzecznicza, ona jest ujednolicona. I miejmy nadzieję, że doczekamy się tylko potwierdzenia 25
No dobrze, to skoro frankowicze wygrywają i takie są rozstrzygnięcia, to tak mówiąc już bardzo obrazowo, bo pewnie ci, którzy mają kredyt, jeszcze nie poszli do sądu, zastanawiają się, co to fizycznie oznacza. Co tam jest na końcu tego procesu? Bank oddaje jakieś pieniądze, czy okazuje się, że kredyt, który teoretycznie mielibyśmy spłacać przez jeszcze, nie wiem, 10 lat, jest już spłacony ze względu na nadpłaty wynikające z kursu walutowego? Jakie jest rozstrzygnięcie takie fizyczne, finansowe dla konsumenta?
Najczęstszym rozstrzygnięciem jest unieważnienie umowy kredytu, a to oznacza, że traktujemy taką umowę, jakby nigdy nie została zawarta. Czyli strony muszą sobie wzajemnie oddać to, co świadczyły. Czyli ja oddaję bankowi to, co świadczyłem, płacąc raty przez cały czas spłacania tych rat, a bank odwrotnie.
Odsetki, jeżeli nadpłacone są.
Tak, a ja muszę zwrócić tą kwotę kredytu, którą otrzymałem od banku i dochodzi do takiego działania matematycznego. Po prostu strony muszą się wzajemnie rozliczyć. Więc jeżeli nadpłaciłem więcej kapitału, spłaciłem już więcej niż otrzymałem od banku, to siłą rzeczy otrzymam tą różnicę, tą nadwyżkę w postaci właśnie tej różnicy pomiędzy moimi spłatami, a tym kapitałem, który otrzymałem od banku.
I najczęściej na końcu tego działania matematycznego co się pojawia?
Najczęściej pojawia się nadpłata, czyli pojawiają się środki, które wpływają na konto kredytobiorcy. Z tego względu, że znakomita większość tych kredytów, ona już ma nadpłacony kapitał. Żebyśmy tutaj nie pomylili pojęć, to nie jest spłacony kredyt i zamknięty kredyt frankowy, tylko nadpłacony kapitał, czyli ja już spłaciłem więcej niż otrzymałem od banku.
Nawet jeżeli jeszcze spłacam ten kredyt.
Nawet jeżeli dalej spłacam. Do tego dochodzą jeszcze odsetki, które też liczone są od dnia wezwania do zapłaty do dnia zapłaty przez bank, więc to są też często bardzo duże kwoty, rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Szczególnie jeśli mamy wysokie stopy procentowe teraz.
Dokładnie.
Cały czas wysokie, tak.
Dokładnie i to są bardzo duże kwoty, więc bardzo często jest tak, że na końcu takiego działania jest ta nadwyżka, która jest wypłacana na rzecz klienta.
A proszę mi jeszcze powiedzieć na koniec, tak zastanawiam się, trochę chciałem wrócić na moment do tych liczb początkowych, czyli 200 tysięcy pozwów, 700 czy może 800, nie pamiętam dokładnie, było tych kredytów frankowych. Jak można przewidywać, w jakim czasie te tematy frankowe się wyczerpią? No bo kiedyś dojdziemy do takiego momentu, że większość frankowiczów, czy część frankowiczów, która zostanie, nie będzie już chciała tych pozwów składać. Jaki jest jeszcze potencjał, że tak powiem, w tym temacie?
Ciężko powiedzieć, bo rzeczywiście dysponujemy tymi danymi statystycznymi, które pan redaktor przywołał dotyczące.
To inaczej zapytam, czy ci frankowicze przychodzą cały czas?
Przychodzą. Właśnie też chciałem do tego zmierzyć, że rzeczywiście w dalszym ciągu ten napływ frankowiczów jest. I być może właśnie ta świadomość, zwiększająca się świadomość konsumentów co do tych kredytów spłaconych, powoduje, że zmienia się ta proporcja kredytobiorców, którzy szukają tej pomocy na drodze sądowej i będzie już teraz większy odsetek tych kredytobiorców ze spłaconym kredytem niż kredytobiorców, którzy w dalszym ciągu ten kredyt spłacają.
A jeszcze jedna, dwie rzeczy mi jeszcze przyszły, tak szybko nie skończymy. Jeszcze pierwsza, wydawać by się mogło, tak patrząc prosto i myśląc prosto, że skoro banki przegrywają te procesy, w ogromnej większości, to powinny oferować jakieś satysfakcjonujące ugody. Jest tak czy nie? Jak jest z ugodami?
Też tutaj frankowicze mają problem, z tego względu, że te ugody w dalszym ciągu są dla frankowiczów nieatrakcyjne. Oczywiście każdy ma prawo i możliwość do zawarcia ugody i różne motywacje, pobudki kierują kredytobiorcami, jeśli takie ugody zawierają. Ale one są na tyle nieatrakcyjne w porównaniu do tego, co możemy zyskać po prawomocnym wyroku stwierdzającym nieważność umowy kredytu, a zwłaszcza jeśli taki kredytobiorca otrzyma zawieszenie płatności rat jako zabezpieczenie powództwa, że tak naprawdę no, nie ma motywacji do tego, żeby taką ugodę za wszelką cenę zawierać. Jeżeli te warunki byłyby ciekawsze, korzystniejsze dla kredytobiorców, to podejrzewam, że większa grupa kredytobiorców by z takiej możliwości skorzystała. Ja też zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Kredytobiorcy już po prostu bankom nie ufają. I nawet jeżeli te propozycje ugód, one są lepsze niż były jeszcze pół roku, rok, dwa lata temu, to kredytobiorcy stwierdzają, że no bank już miał swoją szansę, zaprzepaścił ją, więc niech się teraz wypowie sąd. Trochę na zasadzie szukania sprawiedliwości i pokazania bankowi, że to jednak konsument miał rację.
To ostatnie pytanie, obiecuję. ustawa frankowa, której nigdy nie było, dzisiaj by coś zmieniła? Czy w zasadzie w tym momencie jest...
Myślę, że już jest za późno. Na to samo wskazywała też pani pełnomocnik Wiewiórowska, że czas na wydanie ustawy już był. Jeśli już mamy taką ilość postępowań frankowych w sądzie, jeśli już mamy taką bazę orzecznictwa, jesteśmy już tak daleko, to ciężko sobie wyobrazić, co taka ustawa miałaby zmienić, co miałaby uregulować.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.
Kancelaria Bochenek Ciesielski i Wspólnicy. Dziękuję panie mecenasie.
Dziękuję bardzo.
To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.